jeszcze mikrofon, żeby to wrócić.
Niech będzie pokój Jezus Chrystus. Czy dobrze mnie słychać? Czy dobrze nas widać? Dobra, to możemy zaczynać. Natomiast zanim przejdę do samego tematu, chciałem się z Wami podzielić czymś, co nam dzisiaj Kościół podaje jako lekturę. Słowo Boże, które jest na dzisiaj, szczególnie psalm 118. To jest taki psalm, w którym Pan Bóg do mnie kiedyś bardzo mocno przemówił. Mianowicie 3 lata temu, kiedy doświadczyłem takiego, można powiedzieć, bardzo trudnego czasu, kiedy to w wypadku rozbiłem głowę i trafiłem do szpitala i wydawało się, że będę przechodził bardzo trudny czas, kiedy miałem pękniętą boczną ścianę czołową, kiedy miałem pęknięte chrząstki wiązadła nosowego, kiedy miałem krwiaka na mózgu i kiedy to lekarze powiedzieli mi, że właściwie z tym to już zostanę do końca życia, ponieważ kości oczodołu się nie zrastają, chrząstka się nie regeneruje, a kiedy krwiak się wchłonie, pozostanie ubytek choroby, który z czasem zaginie, ale dopiero wtedy, kiedy cała kora wokół zaniknie w procesie starzenia. I to była taka świetna perspektywa, kiedy tak naprawdę lekarze powiedzieli, sorry, tak już będzie i nie ma na to siły. Byłem wtedy bardzo dobrze ubezpieczony w jednym z zacnych, zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych na życie. Cały mój ubytek na zdrowiu w związku z tym został oszacowany, wyceniony na kwotę, dobrze siedzicie, na kwotę 200 zł. I wtedy zacząłem uderzać do Pana z pytaniem, o co chodzi? Dlaczego tak jest? O co chodzi? Pan Bóg przemówił do mnie właśnie tym psalmem, to jest psalm 118, gdzie bardzo wyraźnie powiedział do mnie: lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. Lepiej się uciec do Pana, aniżeli zaufać książę. To było dla mnie tak mocne i konkretne słowo, które Pan powiedział do mnie: nie ufaj ludziom, nie ufaj lekarzom, nie ufaj towarzystwom ubezpieczeniowym. Zaufaj mnie, bo ja mam dla Ciebie najlepsze rozwiązanie. To był czas, kiedy bardzo modliłem się o moje uzdrowienie. To był czas, kiedy wracając ze szpitala z bólem głowy do domu, wydawało się, że nie będę w stanie tego czasu przeżyć, ponieważ nie dostałem żadnych środków przeciwbólowych. Poszedłem do neurologa z pytaniem, co mogę bezpiecznie zażywać. Okazało się, że tylko pewne na bazie narkotyków leki są w stanie uśmierzyć mój ból, a nic innego, normalnego zażywać w moim stanie nie mogę. I obudziłem się w nocy z takim bardzo silnym przeświadczeniem tego, że powinienem pójść poprosić o sakrament namaszczenia. Obudziłem się w nocy i sobie pomyślałem, no coś mi się przyśniło, ale żeby nie zostawić tego tak sobie, otworzyłem Pismo Święte, Słowo Boże, na tą niedzielę, która właśnie się zaczynała, gdzie było bardzo wyraźnie powiedziane, jak Jezus wysyła uczniów po dwóch, aby namaszczali chorych olejami, aby ci mogli uzyskać zdrowie. I odczytałem to jako takie mocne potwierdzenie, jak i taką Bożą obietnicę dla mojego życia. I poszedłem w tą niedzielę do księdza, do kościoła, poprosiłem o sakrament namaszczenia chorych. I wyobraźcie sobie, to była niedziela. Od wtorku przestałem zażywać jakiejkolwiek leki, ponieważ przestały mi być potrzebne. Po 2 miesiącach rehabilitacji, rekonwalescencji, kiedy to robiono mi badania, aby przywrócić mi możliwość w pracy, okazało się, że zgodnie z tym, co lekarze mówili, ściana oczodołu jest dalej pęknięta, chrząstka nie zregenerowana, krwiak się wchłonął i w tym miejscu powstał ubytek choroby. Czyli zgodnie z tym, co lekarze powiedzieli. I lekarze powiedzieli tyle, na tym się zakończy. Ale słowo lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność w człowieku, ciągle trwało we mnie i pasowało. I wyobraźcie sobie, że modliliśmy się dalej o to, żeby Pan dopełnił swojego dzieła uzdrowienia. I kiedy pół roku później złapałem bardzo prozaiczny katar. Kiedy lekarze zobaczyli moją historię choroby i mój stan nosa, powiedzieli: sorry, w tej sytuacji musimy zrobić tomografię pokarmową, żeby zobaczyć, czy nie doszło do żadnej infekcji. I poszedłem na ten tomograf. I kiedy dostałem wynik tego tomografu i zobaczyłem, co tam było napisane, to normalnie powiedziałem: chwała Panu. Napisane było, że znak pourazowy nie wyleczy. I ludzie mogą mówić, tutaj kończą się nasze możliwości. Ludzie mogą mówić tyle, dalej się nie da. Ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I wierzymy w Boga, który jest Bogiem większym od wszelkich naszych ograniczeń. Który jest Bogiem potężniejszym i mocniejszym. I naprawdę dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Tyle słów wstępu. Chciałem teraz wrócić do prezentacji, którą dla nas przygotowaliśmy dzisiaj. Chcieliśmy Wam powiedzieć o mężczyźnie w Bożym planie. Mężczyzna w Bożym planie, czyli żyj tak, jak zostałeś stworzony. Żyj w tym i w ten sposób, w jaki Bóg to dla Twojego życia zaplanował. Ponieważ tylko wtedy Twoje życie będzie mogło być życiem pełnym i obfitym. Tylko wtedy w Twoim życiu doświadczysz pokoju i spełnienia. W dzisiejszych czasach to, co obserwujemy wiele bardzo różnych nurtów. Nurtów myśli, nurtów filozoficznych, ale wręcz takich praktycznych nurtów, które próbują nas pochwycić i które próbują nas w różne strony poprowadzić. I jak popatrzymy sobie na rzekę, w której te różne nurty z różnych kanałów, z różnych cieków się zbierają, to powiedzcie, czy taka woda jest smaczna i dobra? Chyba nie. Pytanie, co trzeba zrobić, aby doświadczyć smaku prawdziwej, czystej wody? Trzeba iść do środka. Trzeba iść tam, skąd czysta, zdrowa woda wytryska. Więc czystość wody w strumieniu możemy znaleźć tylko u źródła. I dla nas najlepszym źródłem poszukiwania tej wody, która daje nam życie, czystej wody naszego męskiego życia, jest Księga Rodzaju. Księga Rodzaju i taki opis, w którym Pan Bóg pokazuje, jak nas tworzył, jak nas stworzył, skąd powstaliśmy. I zapraszam Was teraz na taką bardzo szczególną wycieczkę w górę rzeki, po to, by zasmakować tej prawdziwej, żywej wody ze źródła, z tego miejsca, gdzie ona jest naprawdę czysta. Zostaliśmy jako mężczyźni stworzeni przez Boga, jako człowiek. Zostaliśmy stworzeni na obraz Boży i zostaliśmy stworzeni jako mężczyzna i jako niewiasta. Jako mąż i mężyna, jak to nazywał Jakub wujek w swoim przykładzie Pisma Świętego. Jak to po hebrajsku brzmi isz i isza. I to jest pewna swoista gra słów, która pokazuje, że tak naprawdę kobieta i mężczyzna są stworzeni razem. I kobieta została wzięta, wyjęta, niejako wyprowadzona z mężczyzny. Mąż i mężczyzna. Isz i isza. Kobieta jako wzięta z mężczyzny, ale kobieta jako ta, która była utworzona na samym końcu procesu stworzenia, która jest swoistym zwieńczeniem całego procesu stworzenia, jest taką koroną stworzenia. I jesteśmy stworzeni właśnie jako mężczyzna i jako kobieta. I razem możemy powiedzieć, że jesteśmy człowiekiem. Nie trudno dostrzec, że mężczyzna i kobieta są różni. Chociaż dzisiaj wydaje się, że jest to coraz trudniej dostrzec. Szczególnie kiedy chłopaki chodzą z długimi włosami i skoczą. Przepraszam. Kiedy kobiety próbują ubierać się tak jak mężczyźni, coraz trudniej jest dostrzec różnicę. Ale w zasadzie, w gruncie rzeczy jesteśmy różni. Jesteśmy różni. I różnimy się już w każdej komórce naszego organizmu. Przynajmniej jedną parą kromosomów. W związku z tym mówienie, że jesteśmy identyczni, jest bzdura. Ponieważ zostaliśmy stworzeni jako różni fizycznie, różni emocjonalnie, różni psychicznie. Jesteśmy różni, ale równi w godności. I godność jest czymś, co jest dla nas wspólne. Mamy godność dzieci Bożych. Mamy tę samą godność, ale jesteśmy różni, ponieważ zostaliśmy stworzeni do różnych celów. Mamy różne powołania, mamy różne zadania, mamy różne role, ale jednakową godność. Z tej różności, różnorodności tak naprawdę wynika komplementarność. Ponieważ razem, jako mąż i żona, jako mężczyzna i kobieta, możemy stworzyć, pokazać, przedstawić, zobrazować Boga, obraz jedności Boga w Trójcy Jedynej. I jakbyśmy sobie wyobrazili mężczyznę i kobietę jako dwie ręce, to komplementarność to jest ta sytuacja, kiedy się uzupełniamy. Kiedy moje silne strony wchodzą w słabe strony mojej żony. To jest taki obraz. Kiedy moje silne punkty uzupełniają słabe punkty drugiej osoby. Kiedy to, w czym ja jestem dobry, dopełnia to, w czym słaba jest ona. To jest komplementarne. I to jest Boży plan dla naszego życia. W momencie, kiedy chcemy być silni identycznie i słabi identycznie, może dojść do zderzenia. I wtedy nie ma takiego miejsca, abyśmy uzupełniali swoje słabe strony. I wtedy dochodzi do starć, do tarć, do waśni, do sporów, do konfliktów. A nie dochodzi do tej sytuacji, w której możemy być uzupełnieni i w której możemy być nawzajem dla siebie umocnieni. I takim problemem współczesnej kultury jest to, że próbuje się nas wyrównać i powiedzieć, że nie ma między nami różnic, jesteśmy identyczni. Ale co wtedy wychodzi? Chłop, facet zaczyna żyć i działać jak kobieta. Kobieta zaczyna ubierać się, wchodzić w rolę mężczyzny. I co nam wychodzi? Jaka jest ta średnia? Przepraszam za to porównanie, ale jak sobie o tym myślałem, to wyobraziłem sobie taką babę w spodnie. Baba w spodnie. To jest chłop, który już nie jest chłopem, ale staje się babą. Przepraszam. Albo to jest baba, kobieta, która już przestaje być kobietą, a zaczyna czuć się i działać jak mężczyzna, czyli wchodzi w spodnie. I sobie myślę, że to jest to, do czego próbuje nas dzisiaj świat wtłoczyć. Ale to nie jest Boży plan dla naszego życia. Ponieważ Bożym planem nie jest rywalizacja i egoizm, ale Bożym planem jest uszczęśliwianie siebie. Jest wzajemne uzupełnianie się i wzajemna służba. Bóg wpisał w nas swoje podobieństwo. I tak jak Jezus jest jedno z Ojcem, jak Jezus będąc tu na ziemi pełnił wolę Ojca i był posłuszny Ojcu. Tak samo my możemy się dzisiaj zastanowić, jaki jest, jaki był mój Ojciec. I Dany Abramowicz, który gra w Lidl NHL, powiedział kiedyś takie zdanie, które dość mnie poruszyło. Że dzieci będą kochać swoją matkę, ale chcą być takie jak ojciec. I myślę, że jest w tym coś. Jest w tym coś. Może będziemy kochać wspaniałą naszą matkę, ale będziemy chcieli być i naśladować ojca. I to jest coś, co nosimy w sobie. Takie podobieństwo do Boga. Takie pragnienie bycia podobnym do Boga. Co jeszcze nas jako mężczyzn odróżnia od kobiet? Jak przeczytamy sobie opis stworzenia człowieka, to zobaczymy taką bardzo charakterystyczną rzecz, że mężczyzna został stworzony jeszcze zanim powstał ogródek. Kiedy jeszcze nie był zasadzony i przygotowany ten ogród, w którym był później człowiek osadzony. W związku z tym dla mężczyzny zupełnie naturalne jest to, co dzikie. Zupełnie naturalne jest to, co jest surowe, co jest nieokiełznane, co w jakiś sposób jest dla nas wyzwaniem. Kobieta została utworzona wtedy, kiedy był już ogródek. Kiedy ona pojawiła się w świecie, stanęła, otworzyła szeroko oczy i powiedziała: wow, ale pięknie. I myślę, że stąd kobiety wolą piękno i harmonię. Wolą takie poczucie bezpieczeństwa, takie poczucie bezpieczeństwa i taką sytuację, w której czują się otoczone miłością. I to nas odróżnia. Jesteśmy różni. Dlatego piękno zachwyca kobiety i one wolą piękno i harmonię niż rywalizację, niż podnoszenie wyzwania czy jakieś niebezpieczne sytuacje. Dlatego właśnie mężczyzna lepiej czuje się w walce, w wyzwaniach i w działalności na zewnątrz, a kobieta lepiej odnajduje się w domu, w trosce o ognisko domowe, w trosce o dzieci, w takich bardzo prozaicznych, codziennych czynnościach. Teraz chciałem małą dygresję odnośnie seksu powiedzieć. Nie ma dzieci między nami? Okej, możemy zgadnąć. Seks jest Bożym pomysłem na przeżywanie naszej jedności. I seks jest dobry. Seks jest czymś, co Bóg nam dał, po to, abyśmy mogli na fizycznej przestrzeni płaszczyźnie doświadczyć jedności, budowania naszej jedności, budowania jednego ciała. Natomiast niebezpieczeństwem tutaj jest egoizm. I taka postawa, której my będziemy chcieli za wszelką cenę tylko zaspokoić siebie, swoje dążenia, swoje pragnienia, swoje oczekiwania, bez poszanowania i szacunku dla drugiej strony. I tak naprawdę poprzez seks powinniśmy sobie nawzajem służyć i siebie nawzajem obdarowywać. Nie tak, że patrzę tylko, aby być zaspokojony przez żonę, aby ona spełniła to, co mi się zamarzyło. Ale patrzę, w jaki sposób ja mogę bardziej jej posłużyć i obdarować ją tym, co jest najcenniejsze, tą esencją mojego życia, tym moją płodnością, moim darem, który mogę dla niej złożyć. I jakbyśmy popatrzyli w tym pryzmacie, to wszelka antykoncepcja jest tak naprawdę odarcie aktu seksualnego z jego istoty. Z jego istoty. Ponieważ z miłości rodzi się życie. Z miłości rodzi się to, co jest piękne. I to jest kwestia postawy. Czy jesteśmy bardziej w postawie brania, czy jesteśmy gotowi dawać i służyć. To jest wymagające, ale naprawdę warto. Naprawdę warto poznać organizm naszej żony. Naprawdę warto poznać rytm płodności. Naprawdę warto troszczyć się o obserwację i brać odpowiedzialność za życie, które rodzi się ze współżycia. Mężczyzna jako dziki. Dzikość kojarzy się z czymś niebezpiecznym. Dzikość kojarzy się z czymś nieokiełznanym. Dzikość kojarzy się z czymś, co bardzo trudno ujarzmić. Ale tak naprawdę tylko poprzez to i poprzez dzikość jesteśmy zdolni do podejmowania ryzyka, do podejmowania walki. Tylko poprzez to, jak zostaliśmy stworzeni, możemy wejść w te role, które Bóg dla nas przygotował. I tylko wtedy możemy wziąć w obronę naszą rodzinę. Możemy zapewnić bezpieczeństwo tym, którzy zostali nam powierzeni. I to jest podstawowe zadanie mężczyzny. Ochrona kobiety, ochrona dzieci, ochrona rodziny. Mieliśmy we wrześniu, na początku naszego kolejnego cyklu spotkań w Kamieniołomie w Krakowie, spotkanie mężczyzn świętego Józefa, temat istoty ludzkości. I na końcu zadaliśmy sobie pytanie, czym jest istota ludzkości? Czym jest ten wspólny mianownik, do którego możemy ludzkość sprowadzić? Wiecie, do czego doszliśmy? Że tym wspólnym mianownikiem, tą istotą ludzkości jest odpowiedzialność. I jestem mężczyzną na tyle, na ile jestem odpowiedzialny. Jestem mężczyzną na tyle, na ile biorę odpowiedzialność za siebie i za tych, których Bóg mi powierzył do ochrony. I bardzo znamienny jest trzeci rozdział Księgi Rodzaju. To jest, tak troszkę parafrazując, scena, w której wąż zwiódł Ewę. Ewa zerwała owoc, zjadła i dała mężowi do zjedzenia. I możemy sobie zadać pytanie, kto tak naprawdę zgrzeszy? Jak myślicie? Kto myśli, że zgrzeszyła kobieta? Rękę do góry. No i jest kilka osób. A kto myśli, że zgrzeszył mężczyzna? Rękę do góry. Dobra, to teraz zapytam was, dlaczego tak myślicie?
Odpowiedzialność.
Odpowiedzialność, tak? Ja myślę, że bardzo znamienne jest to, kogo Pan Bóg zapytał o grzech. Ja może odszukam ten fragment, bo on jest bardzo znamienny. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w porze dobiegu wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go, gdzie jesteś? On odpowiedział, usłyszałem głos Twój w ogrodzie i przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Kogo Pan Bóg szuka? Mężczyznę. Szuka mężczyznę. Dlaczego? Dlaczego? Przecież to Ewa zerwała owoc. To Ewa zjadła i dała swojemu mężowi. Mi problem, nie? Ale popatrzmy, gdzie był wtedy Adam. Może pojechał do lasu na polowanie, na mecz, tak? Albo do pracy. Naprawdę bardzo ciężko pracował, nie było go wtedy, prawda? Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi. On był z nią. W związku z tym on wykazał się postawą wierności. Nie wszedł w tą rolę, którą Bóg dla niego wyznaczył. Nie wziął odpowiedzialności za Ewę. I dlatego Bóg pyta go, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? A ty gdzie jesteś w swoim życiu? Czy bierzesz odpowiedzialność za osoby, które by ci dowierzyły? Czy wierzysz? Czy jesteś odpowiedzialny przed Bogiem? Jak popatrzymy na serce mężczyzny, na serce Adama, ono trochę przypomina taki skalpel. Skalpel, czyli takie ostre narzędzie chirurgiczne, które jest bardzo ostre i bardzo niebezpieczne. Jeżeli dostanie się w nieodpowiednie i niepowołane ręce. W związku z tym, jak możemy się zabezpieczyć przed skalpelem? Najlepiej przejechać to ostrze świetlą kątową, prawda? Stępić. Wtedy ono już nie będzie niebezpieczne, nie będzie groźne. No co nam zrobi stępiony skalpel? No niewiele złego. Ale wtedy mężczyzna tak naprawdę utraci istotę swojej. Istotę swojego charakteru, istotę roli, którą Bóg mu wyznaczył. Więc lepiej skalpel powierzyć odpowiedzialnemu chirurgowi. temu, który wie, jak i w jaki sposób go użyć. Dlatego możesz być prawdziwym mężczyzną tylko wtedy, kiedy jesteś w ręku Boga. Kiedy to Bóg może się Tobą posługiwać. Kiedy to Bóg może Ciebie użyć tak, jak On chce. Kolejna rzecz. Mężczyzna jest powołany do tego, by być kapłanem. By prowadzić swoją rodzinę, tych, którzy są powierzeni do Boga. I bardzo kiedyś poruszył mnie przykład Hioba. Hiob, który miał 7 synów, przez cały tydzień, codziennie składał Bogu ofiarę za kolejnego syna. I mówił: Boże, składam Ci tą ofiarę, bo gdyby się zdarzyło, że ten mój syn zejdzie z Twoich dróg i nie będzie chodził Twoimi drogami. Popatrzmy, w jaki sposób Hiob brał odpowiedzialność za swoich synów i w jaki sposób prowadził ich do Boga. To jest coś naprawdę niesamowitego, ponieważ kapłan jest z natury pośrednikiem między ludźmi a Bogiem. I mężczyzna jako kapłan w domu jest pośrednikiem pomiędzy swoją rodziną a Bogiem. I powinien prowadzić swoją rodzinę do Boga, brać odpowiedzialność. Ale żeby to było możliwe, tym fundamentem i najważniejszym elementem jest Twoja relacja z Bogiem. Jaką masz relację z Bogiem? Ile czasu spędzasz na osobistej modlitwie codziennie? Jako mężczyźni jesteśmy stworzeni do wyższych celów i lepiej czujemy się w akcjach zewnętrznych, poza Bogiem. I myślę, że w jakiś sposób potrzebujemy też takiego poczucia szerszej perspektywy i szerszej misji. I dlatego myślę sobie, że potrzebujemy też takiego bardzo praktycznego zaangażowania w Boże dzieło. Takiego bardzo praktycznego zaangażowania w Kościół, zaangażowania w misję, zaangażowania w ewangelizację, zaangażowania w to, co innych prowadzi i przyprowadza do Boga. Potrzebujemy bycia częścią czegoś większego, czegoś szerszego. Jest to zupełnie naturalne. Zaangażowanie w Boże sprawy i w Boże Królestwo jest czymś, co naprawdę bardzo nas kręci. I kolejny ważny element, autorytet. Mężczyzna w rodzinie powinien być autorytetem. Ale skąd się bierze autorytet? Święty Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian: chcę, abyście wiedzieli, iż każdego męża głową jest Chrystus, a głową niewiasty mąż, a głową Chrystusa Bóg. W związku z powyższym, to, że my jesteśmy głową w rodzinie, nie bierze się z powietrza. Nie bierze się z tego, że się nam należy. Ale bierze się z tego, że naszą głową jest Jezus. Z naszą głową jest Chrystus. A głową Chrystusa jest Bóg. Czyli popatrzmy, to buduje taką swoistą hierarchię autorytetu, w której nasz autorytet wynika z tego, że jesteśmy poddani autorytetowi Jezusa. Autorytet Jezusa wynika z tego, że jest poddany autorytetowi Ojca. A Ojciec, Bóg, jest autorem wszystkiego. Jest bezwzględnym źródłem wszelkiego autorytetu. Dlatego jeżeli braknie tej naszej relacji pomiędzy nami a Chrystusem, odcięte jest źródło naszego autorytetu. Odcięte jest to źródło, z którego nasz autorytet wynika. W związku z tym nie mamy żadnego autorytetu. I to jest warunek konieczny tego, byśmy mieli autorytet. Jest to, byśmy byli w autorytecie Boga. Byśmy byli Jemu poddani, Jemu posłuszni. Paweł pisze o głowie po grecku. List do Koryntian jest pisany po grecku. Ale Paweł ma myślenie semickie, myślenie hebrajskie. I mieliśmy 3 lata temu w Krakowie takie spotkanie z jednym z mesjańskich Żydów, który opowiadał właśnie o głowie. I powiedział coś takiego niesamowitego. Powiedział, że głowa w kulturze semickiej, w kulturze hebrajskiej nie oznacza tego, który chodzi i rozkazuje. Nie oznacza tego, który rządzi i wydaje rozkazy. Ale głowa w kulturze semickiej, w kulturze hebrajskiej oznacza tego, który jest źródłem. Który jest źródłem. Więc to nie jest hierarchia taka, że tu jest głowa, a tu jest całe ciało. Ale to jest hierarchia taka, że tu jest źródło, a tu jest strumień, który bierze z niego początek. W związku z powyższym, mężczyzna jako głowa jest źródłem życia dla swojej rodziny. I żeby być źródłem życia, musi być przypięci do tego, który jest dawcą życia. Bez tego nie jest to możliwe. W związku z tym jest konieczne, abyśmy byli autorytetem i byśmy byli pod autorytetem Jezusa. Byśmy byli w Bogu dla innych autorytetów. Jak to mówią, życie to nie jest bajka. Życie to jest bitwa. Dlatego całe życie mężczyzny jest swoistą walką, którą toczymy z szatanem, ze światem i z ciałem. Z przeciwnościami, które sprzeciwiają się naszemu życiu w Bogu i naszej świętości. I przeciwnik walczy i zadaje nam rany, często bardzo bolesne i bardzo skuteczne. Ale pamiętajmy, że nie jesteśmy sami. Ponieważ Jezus, mówiąc o swojej misji, powiedział: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, aby ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, aby uciśnionych odsyłał wolnymi, aby odwoływał rok łaski od Pana. Nie jesteśmy sami. Mamy Jezusa, który ubogim głosi dobrą nowinę. Więźniom głosi wolność, a niewidomym przejrzenie. Uciśnionych odsyła wolnymi i obwołuje rok łaski. W związku z tym, jeżeli potrzebujecie uzdrowienia, jeżeli potrzebujecie umocnienia, przejrzenia, jeżeli czujecie się słabi i uciśnieni, przyjdźcie do Jezusa, który jest źródłem życia i który mówi: ja przyszedłem po to, abyście mieli życie, abyście mieli je w obfitości. W związku z tym mam dla was pytanie. Czy ty, jako mężczyzna, masz środowisko swojego duchowego wzrostu? Czy masz takie miejsce i taką przestrzeń, w której naprawdę jesteś zbudowany i w której możesz wzrastać duchowo? Czy masz takie miejsce, w którym możesz dzielić się swoim życiem, swoimi zmaganiami, swoimi problemami? Czy masz takie środowisko i takie miejsce, gdzie bracia modlą się za ciebie, abyś nie uległ pokusie, gdzie bracia modlą się, abyś był uzdrowiony, umocniony, podniesiony? Czy masz takie miejsce? Czy masz przyjaciela? Czy masz serdecznego przyjaciela, brata takiego, wobec którego możesz szczerze przyjść i powiedzieć: tak i tak wygląda moje życie. Tu jestem silny, ale w tym nie domagam. Potrzebuję modlitwy i wsparcia. Potrzebuję zrozumienia i podniesienia. Czy masz takiego brata? Czy masz takiego przyjaciela? Osobę, która będzie stawać za tobą i z tobą. Osoba, która zada ci trudne i niewygodne pytania odnośnie twojego życia. Czy masz w końcu osobę, która gotowa jest poświęcić się, aby ratować twoje życie? Poświęcić się dzieci. Czy masz taką osobę? I w tej walce nie jesteśmy sami, nie powinniśmy być sami. Dlatego potrzeba, abyśmy mieli takie środowisko wspólnego wzrostu. Dlatego to, o czym tutaj Arjan wspominał, te spotkania dla mężczyzn, które tutaj się zaczęły, to tak naprawdę nie powinna być jakaś opcja. Ale to jest sprawa być albo nie być mężczyzną dzisiaj. To jest sprawa być albo nie być odpowiedzialnym w Bogu, w rolach i w butach, w których postawił nas Pan. A diabeł, oskarżyciel, próbuje nas pogłębić i próbuje zniszczyć Boże dzieło w nas. Bóg za to próbuje nas wzmocnić i dać nam siłę i Ducha Świętego. I niesamowite jest proroctwo z księgi proroka Ezechiela, gdzie Bóg mówi: i dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, abyście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. To jest swoista transplantacja serca. To jest swoista przemiana serca kamiennego, które nie potrafi bić i dawać życia, w serce z ciała. Bóg mówi: da nam serce z ciała i ducha nowego tchnę w was i sprawię, abyście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Nie chodzi o to, byśmy wypełniali prawo, które jest obce dla nas. Bóg mówi: chcę tchnąć w was mego ducha i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przykazań i według nich postępowali. Bóg chce dzisiaj swoje prawo umieścić w głębi naszego serca. Chce dać nam swoje prawo do naszych serc, abyśmy postępując zgodnie z Jego prawem, postępowali zgodnie z naszym sercem. I to jest niesamowita obietnica dla nas. Dlatego prosimy Ducha Świętego, aby On przemienił dzisiaj nasze serce. I aby dał nam serce z ciała, serce zdolne kochać. Serce zdolne do wypełnienia Bożych praw.
Zaśpiewajmy jeszcze.